Zapraszamy na wiadomości Agnieszka Wiśniewska
i Piotr Brzezina. Policja zatrzymała byłego szefa CBA i byłego ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego oraz jego byłego zastępcę Macieja Wąsika. Do zatrzymania doszło w Pałacu Prezydenckim, gdzie politycy przebywali we wtorek na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy.
W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście poinformował o przygotowaniu dokumentacji wykonawczej, w tym nakazów doprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych.
We wtorek rano Policja próbowała zatrzymać polityków, jednak ci uczestniczyli w Pałacu Prezydenckim w powołaniu na doradców prezydenta ich byłych współpracowników Błażeja Pobożego oraz Stanisława Żaryna.
Podczas krótkiego briefingu prasowego w ciągu dnia Mariusz Kamiński oświadczył, że jeśli dojdzie do zatrzymania, będą w Polsce więźniowie polityczni.
Cała ta sprawa, która ma tak dramatyczny finał, zaczęła się w roku 2009, kiedy to Donald Tusk, ówczesny premier, spowodował, że postawiono nam zarzuty. Ja przedstawiłem wtedy premierowi Tuskowi niejawne pismo jako szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pokazujący rozmiary korupcji w obozie ówczesnego rządu. Chodzi o aferę hazardową. Było to w sierpniu 2009 roku. Dwa tygodnie później, we wrześniu, otrzymałem wezwanie w charakterze podejrzanego do prokuratury dokładnie w tej sprawie. W tej sprawie, gdzie teraz sędziowie z justycji skazują nas na więzienie. To są rzeczy niedopuszczalne, żeby w Polsce byli więźniowie polityczni. Jeżeli by trafimy do więzienia, będziemy więźniami politycznymi.
Wieczorem policja wkroczyła do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymała obu polityków.
W grudniu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocne kary po 2 lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za działania operacyjne podczas tzw. afery gruntowej.
Po tym orzeczeniu marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów. Od tej decyzji odwołali się oni do Sądu Najwyższego.
W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła to postanowienie. W tym tygodniu w tej sprawie orzekać będzie Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Prezydent Andrzej Duda w 2015 roku ułaskawił obu ministrów.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych przesłuchiwała we wtorek byłego wicepremiera Jarosława Gowina. Zdaniem polityków opozycji to jedno z kluczowych przesłuchań w ramach działań komisji.
Jarosław Gowin mówił podczas przesłuchania, że zorganizowanie wyborów korespondencyjnych w 2020 roku groziłoby spotęgowaniem pandemii i chaosem organizacyjnym. Ocenił też, że byłoby to sprzeczne z ustawami.
Wybory w mojej ocenie byłyby nielegalne, dlatego że aby do nich doprowadzić w tak krótkim czasie, konieczne było naruszenie całego szeregu ustaw i tym samym te wybory przeczyłyby zasadzie, że organy państwa mogą działać tylko w granicach i na podstawie prawa.
Gowin mówił też, że nie pamięta, by ktoś z ówczesnej opozycji sformułował propozycję objęcia przez niego stanowiska premiera, ale nie wyklucza, że mogła ona paść.
Członek komisji, poseł PiSu i konstytucjonalista Przemysław Czarnek wskazał na naszej antenie, że organizacja wyborów w maju 2020 roku wynikała z ustawy zasadniczej.
Naszym obowiązkiem konstytucyjnym było przeprowadzenie wyborów 10 maja, zarządzonych jeszcze 5 lutego zgodnie z konstytucją. Przygotowywaliśmy wszystkie możliwe projekty aktów legislacyjnych, żeby przeprowadzić je w trybie, który byłby najbezpieczniejszy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To, że później w wyniku obstrukcji tych czy innych środowisk, czy to będą samorządowe, czy senackie, w każdym razie opozycyjne, nie doszło do tych wyborów, to jest zupełnie oczywiste. W tej sprawie wszystko jest jasne, więc nie wiem za bardzo, po co jest w ogóle komisja śledcza.
Przesłuchanie Jarosława Gowina ma być kontynuowane także w środę. Wcześniej na pytania posłów odpowiadał epidemiolog profesor Robert Flisiak.
Komisja śledcza została powołana przez Sejm w grudniu ubiegłego roku. Ma zbadać, czy w trakcie przygotowań do tzw. wyborów kopertowych w 2020 roku doszło do złamania prawa.
Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że zmiana terminu posiedzenia Sejmu świadczy o panice w szeregach koalicji rządzącej.
W tym tygodniu miały odbyć się 2 posiedzenia niższej izby parlamentu. Marszałek Sejmu przekazał jednak, że zostaną one przeniesione na przyszły tydzień. Szymon Hołownia argumentował tę decyzję rzekomą troską o spokój społeczny i powagę Sejmu.
Poseł Zbigniew Kuźmiuk uważa, że decyzja o przesunięciu terminu posiedzenia może zagrozić procesowi uchwalenia budżetu.
Niektórzy konstytucjonaliści mówią o tym wprost, że przyjmowanie budżetu bez posłów Wąsika i Kamińskiego będzie oznaczało, że nad ustawą budżetową pojawi się poważny znak zapytania. Oczywiście nie przesądzam, ja nie jestem prawnikiem, więc trudno mi takie rzeczy przesądzać, ale czytam te opinie i one rzeczywiście są głęboko spójne.
Do decyzji marszałka Sejmu odnieśli się także inni politycy PiSu. Szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak ocenił, że zmiana terminu posiedzenia jest ucieczką przed głosem sprzeciwu Polaków, którzy pojutrze będą manifestować w Warszawie.
Z kolei poseł Piotr Müller napisał na platformie X, że obecna większość sejmowa wprowadza chaos i zamieszanie, zamiast podejmować konkretną pracę na rzecz Polaków.
Wiceszef Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Paweł Sałek ocenił, że wstrzymanie wycinki lasów w 10 lokalizacjach może wynikać z nacisków organizacji pozarządowych. Więcej informacji przekaże Patryk Galarski.
Chodzi o decyzję minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski w sprawie wstrzymania lub ograniczenia na pół roku wycinki lasów w 10 lokalizacjach szczególnie cennych przyrodniczo. Ma to dotyczyć wskazanych obszarów w puszczach, m.in. Augustowskiej, Świętokrzyskiej i Karpackiej czy w Bieszczadach. Łącznie jest to około 1,5% terenów leśnych w Zarządzie Lasów Państwowych. Poseł Paweł Sałek zwrócił uwagę, że nie znamy szczegółów, na jakiej podstawie wyznaczono akurat te lokalizacje.
Zobaczymy, jak to od strony formalnej będzie się rozwijać. Natomiast cały czas w Polsce obowiązuje ustawa o lasach, cały czas obowiązuje ustawa o ochronie przyrody, więc do tych zapowiedzi ze strony Ministerstwa Środowiska trzeba podejść z ostrożnością, także w układzie formalno-prawnym i tych decyzji, które dzisiaj moim zdaniem wynikają z pewnego nacisku organizacji pozarządowych, w które wpisuje się dzisiaj działalność ministerstwa, kierownictwa Ministerstwa Środowiska.
Minister klimatu poinformowała też, że wydana decyzja to środek nadzwyczajny, a resort pracuje nad rozwiązaniem systemowym. Ma się w nim znaleźć więcej obszarów objętych wstrzymaniem lub ograniczeniem wycinek. Sprawa ma być konsultowana z Lasami Państwowymi.
Były minister sprawiedliwości Marcin Warchoł powiedział, że nikt nie ma prawa podważać legalności powołania sędziego. Dodał, że nie będzie też podważania wyroków.
Poseł odniósł się w ten sposób do decyzji TSUE, który uznał za niedopuszczalne pytania prejudycjalne dotyczące procedury powoływania sędziów sądów powszechnych.
Z pytaniem do TSUE zwrócili się sędziowie z Krakowa i Katowic. Chcieli oni ustalić, czy skład orzekający spełnia wymogi przewidziane na mocy ustawy.
Chodziło o członków tego składu, którzy zostali powołani w ramach procedury pomijającej udział organów samorządu sędziowskiego na podstawie uchwały KRS.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrzucił na śmietnik pytania sędziów Markiewicza i Żurka. Nikt nie ma prawa podważać legalności powołania sędziego i każdy sędzia w Polsce jest sędzią. Koniec, kropka. Temat zamknięty. I to jest doskonała wiadomość dla Polaków. Nie będzie żadnego podważania wyroków, a bandyci nie będą mogli unikać sprawiedliwości, bo im się sędzia nie podoba. Ale to jest także fatalna wiadomość dla Donalda Tuska i jego ekipy. Pucz się nie uda. Ta wielka praworządna Europa pokazała im właśnie gest Kozakiewicza.
Były prokurator generalny Marcin Warchoł dodał, że w Europie jest wiele systemów prawnych. W przeszłości TSUE rozstrzygał m.in. w sprawie właściwej obsady sądów w Niemczech, a u naszych sąsiadów sądy obsadzane są przez polityków, zauważył parlamentarzysta.
Dlatego w jego ocenie inna decyzja TSUE oznaczałaby zapaść sądownictwa w innych krajach Unii Europejskiej.
W sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja prasowa na temat finansowania Kościoła katolickiego w Polsce.
Wydarzenie miało charakter ekspercki, a jego celem było wyjaśnianie niektórych kwestii finansowych, głównie spraw podatkowych.
Uczestnicy konferencji odnieśli się m.in. do opinii o tym, że księża w Polsce nie płacą podatków i zasad funkcjonowania funduszu kościelnego.
Ksiądz doktor habilitowany Tadeusz Stanisławski podkreślił, że wszyscy duchowni osiągający dochody płacą podatki, powiedział, że wyróżnia się dwie grupy.
Ci duchowni, którzy są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy wynikającego z różnego rodzaju aktów prawnych, umowy o pracę, mianowania, powołania, płacą podatki na zasadach ogólnych. Myślę, że więcej kontrowersji wzbudza ta druga grupa, czyli duchownych, którzy osiągają swoje przychody wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich.
Do kwestii funduszu kościelnego odniósł się z kolei ksiądz doktor habilitowany Dariusz Walencik. Powiedział, że księża nie otrzymują jakichkolwiek pieniędzy bezpośrednio z funduszu.
Fundusz kościelny nie wypłaca emerytur księżom, nie finansuje w żaden sposób ich utrzymania. Te środki są przekazywane pomiędzy dysponentami odpowiednich części budżetu. W praktyce z ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Obecnie w koalicji rządzącej toczy się dyskusja nad likwidacją Funduszu Kościelnego i zastąpienia finansowania Kościoła innym rozwiązaniem.
Premier Donald Tusk poinformował, że będą odbywać się prace międzyresortowe, aby przygotować nowy system na rok 2025.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.